Dekompresor.
Dekompresor.
Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim co nowe i ciekawe.
Ciągła, nieustająca święta wojna pomiędzy użytkownikami Radeonów a użytkownikami GeForce. Przede wszystkim pamiętajcie, że porównując te dwie rodziny zupełnie innych kart przecież, bo zdajemy sobie sprawę, że one są kompatybilne z odpowiednim DirectX-em, na przykład czy tam jakąś wersją OpenGL-a, ale tak naprawdę to są kompletnie inne karty, kompletnie inne rozwiązania, kompletnie inne pomysły na to, jak ta architektura powinna być zbudowana. Karty NVIDIA zawsze miały dużo mniej tych jednostek wykonawczych, które tak szumnie są wyliczane, jeżeli chodzi o Radeony, ale karty NVIDIA na przykład posiadają inne cechy, których Radeony do dzisiaj nie zaadaptowały. Nie porównujcie tych kart tylko wyłącznie za pomocą FPS-ów, czyli klatek na sekundę. O czym warto zawsze pamiętać? Film DVD czy jakiś inny film Full HD ma 25 albo 30 klatek na sekundę. No to po co nam w grze więcej niż 40 klatek? Te testy, które mówią, że taka karta jest w stanie uruchomić grę w super detalach i tak dalej na, nie wiem, na 80, 120 klatek na sekundę, no to przecież i tak jest bez sensu, bo nie zauważymy różnicy. Za to zauważymy różnicę między samymi możliwościami, jakie dają nam te karty. I tutaj pierwszą i taką kardynalną różnicą to jest procesor fizyki, który znajduje się na kartach NVIDIA, czyli cała ta technologia NVIDIA Physics. I tutaj bardzo bym zachęcał do tego, żeby zerknąć sobie do linków pod odcinkiem, bo będzie takie porównanie kilku takich flagowych, sztandarowych teraz popularnych gier, jakiś tam FPS-ów i też chyba jakaś przygodówka jest. Widać naocznie, że ten procesor fizyki daje takiego nowego kopa grze, bo tam, gdzie na Radeonie mamy po prostu, nie wiem, przejście pomiędzy drzewami, to na NVIDIA będą jeszcze spadały liście. Tam, gdzie na Radeonie strzelamy i po prostu widzimy jakieś tam dziurki po kulach budynków gdzieś tam w ścianie, to na NVIDIA jeszcze ta ściana się rozpada i rozsypuje i lecą fragmenty.
No dobra, ale tak, żeby być uczciwym, procesor fizyki jest kolejnym z wielu zastosowań, w których próbujemy zaprzęgać karty graficzne do tego, żeby robiły nie swoją robotę. Dlatego, że on tak naprawdę nie zajmuje się wyświetlaniem grafiki. Procesor fizyki jest do tego, żeby gra mogła zrzucić na kartę graficzną, którą sama w sobie jest tak naprawdę już prawie całym komputerem, robotę, którą normalnie musiałaby wykonywać programowo. I to, że karta NVIDIA pokazuje ci więcej szczegółów, to jest dlatego, że ona po prostu ma na to więcej czasu, a nie dlatego, żeby karta Radeona nie była w stanie tego zrobić.
Z jakichś jednak przyczyn tych procesorów fizyki do dzisiaj w Radeonach nie ma i musi się tym zajmować procesor główny, przez co najczęściej w grach jest to po prostu wyłączane i te wszystkie opcje są nieuruchamiane.
Dokładnie teraz... tak. Natomiast to tak naprawdę jest wielka zaleta, tylko nie jest to już kwestia dotycząca grafiki. To pewnie powiesz nam więcej, ale widziałem, że miałeś jakiś research na ten temat. Ale jest cały szereg rzeczy, do których zaczynamy wykorzystać karty graficzne, dlatego że one mają dużo fajnych procesorków, niekoniecznie używając tego bezpośrednio do renderowania grafiki.
Tak, o tym to porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Już zapraszamy na ten następny odcinek, będzie o superkomputerach. Dzisiaj mówimy o komputerach osobistych, a jeszcze mamy gdzieś tam w centrach obliczeniowych, w jakichś tam dużych serwerowniach superkomputery, które nie są dokładną kopią, tylko powieloną naszych zwykłych komputerków. Ale o tym sobie porozmawiamy. Teraz skupmy się tylko na tych konkretnych rzeczach, które mogą się przydać takiemu zwykłemu użytkownikowi, który będzie wybierał kartę graficzną. Mhm. Czyli przede wszystkim musi pamiętać o tym, że te karty to nie są takie same karty.
No one po prostu są pewne specjalne cechy, które karta ma albo nie ma.
Dokładnie. Zgodne muszą być, żeby się gry uruchamiały, ale naprawdę ja jestem osobiście, prywatnie, całym sobą za NVIDIA, ponieważ cały czas była w awangardzie rozwoju, cały czas wymyślali nowe rozwiązania i te procesory fizyki właśnie jako pierwsi wymyślili. Dzięki temu gry wyglądają dużo ciekawiej.
Ale gra musi wiedzieć, że taki procesor fizyki jest do dyspozycji, prawda? Czy orientujesz się, ile takich gier jest na rynku?
Myślę, że większość tych, które teraz wychodzi. Tam w tym demku, które będzie pod odcinkiem, jest przynajmniej chyba 5 czy 6, które teraz tak na bieżąco są jednymi z najpopularniejszych gier, więc to jest technologia, która się po prostu używa, jeżeli jest. I teraz porównywanie samych FPS-ów, bo Radeony miały zawsze ich trochę więcej, no to jest trochę takie oszustwo. Radeony faktycznie są może mocniejsze w ilości klatek na sekundę, ale tylko dzięki temu, że mają mniej roboty. Karty Nvidia, oprócz tego, że mają ten procesor fizyki i oprócz tego, że są zgodne z odpowiednim DirectX-em, to w mojej przynajmniej ocenie troszeczkę inaczej wykonują te wszystkie efekty. Ja pamiętam, że grałem kiedyś bardzo dużo na Radeonie, bo miałem go w domu, bo on jest oczywiście tańszy, więc jak się nie gra dużo, to warto sobie kupić Radeona, tak? Bo szkoda wydawać pieniążki. Ale kupiłem tego Radeona, grałem dłuższy czas w Need for Speeda i potem w tego samego Need for Speeda poszedłem grać do kolegi, akurat składaliśmy mu nowy komputer i też jakaś tam karta graficzna, tylko Nvidia tym razem. Mniej więcej podobna wydajnościowo jak ten Radeon. I okazało się, że te same ulice wyglądają trochę inaczej. To nie jest zupełna jakaś tam gigantyczna zmiana, tak? Ale miałem wrażenie, że woda jest lepsza, że te wszystkie mokre ulice, które po deszczu gdzieś tam się przemierzało samochodem, po prostu wyglądały bardziej realnie, więc pamiętajmy, że to jest tak. Ze strony producenta musi być zachowana kompatybilność z konkretną wersją OpenGL-a, DirectX-a i innych jakichś tam rozszerzeń systemowych. Ale każdy producent te same rzeczy robi inaczej.
No bo to jest trochę taka kwestia, że za dawniejszych czasów, jeszcze 8-bitowych komputerów, zadaniem karty graficznej było wyłącznie wyświetlanie na ekranie dokładnie tych pikseli, które gra powiedziała, że mają wyświetlić. Obraz był renderowany na poziomie programowym i wysyłany już jako konkretny rysunek dość dokładnie do karty graficznej. W obecnej chwili, kiedy 90% gier korzysta z grafiki 3D, coraz więcej zadań z graficznych, z renderowania została przerzucona na karty graficzne. W tej chwili gra nie mówi wyświetl tu piksel, tu piksel, tu piksel, tylko gra mówi wyświetl mi taki a taki wielościan w tym miejscu, który na sobie będzie miał taką a taką teksturę. A w jaki sposób to dokładnie wyświetlić, to już jest zadanie karty graficznej, w związku z czym im dalej idziemy z postępem tego, co się na kartę przerzuca, tym większe mogą być różnice między konkretnymi producentami albo modelami, mimo że mamy dokładnie tą samą grę, która wysyła do karty dokładnie te same polecenia.
Tak, i zamykając już ten temat kart graficznych, wspomnę tylko o tym, że oprócz tego, że mamy jakieś karty graficzne dla użytku takiego domowego, to mamy jeszcze karty graficzne dla użytku profesjonalnego i tutaj w odróżnieniu na przykład do tych wszystkich GeForce'ów są karty Quadro, które do domu się no nie nadają, bo oczywiście będą zgodne z tym wszystkim, czego potrzebujemy, żeby gra się uruchomiła, ale dodatkowo kosztują dużo więcej, a te opcje, które tam za te pieniążki dostajemy, w domu nie mają sensu, bo to są po pierwsze tak, bardzo duża ilość pamięci, która na takich kartach Quadro jest instalowana po to, żeby aplikacje, które bardzo silnie korzystają, takie aplikacje na przykład do modelowania 3D, do renderingu, do generalnie jakieś CAD-owskie aplikacje na przykład, potrzebują bardzo dużej ilości tej pamięci i tam jest instalowana wielka ilość tej pamięci. Dodatkowo te karty mają takie rozszerzenia, na przykład do ray trackingu, czyli renderowania w takim fotorealistycznym trybie scen, które są na przykład, to jest na przykład potrzebne w programach, w których się robi wizualizację na przykład budynków czy jakichś tam innych elementów, samochodów na przykład, gdzie potrzebna jest fotorealistyczne odwzorowanie tego, co projektujemy, ale to niestety trwa bardzo długo i to na pewno nigdy w jakiejś bliskiej przyszłości nie będzie użyte w grach, bo wyrenderowanie takiej sceny za pomocą ray trackingu trwa na przykład kilka minut czy kilkanaście minut, a my tu potrzebujemy 60 klatek na sekundę, tak? Więc nawet w takich zastosowaniach to nie jest szybko. Ale te karty mają bardzo dużo rozszerzeń, które są potrzebne na przykład do tego, żeby kodować wideo bardzo szybko, żeby właśnie robić jakiś ray tracking, żeby jakieś inne CAD-owskie aplikacje czy jakieś aplikacje do tworzenia multimediów, tak, mogły skorzystać z pełnej mocy tej karty. Ale to wszystko jest domena profesjonalnych zastosowań, więc jeżeli gdzieś znajdziemy taką kartę w cenniku, czy nie wiem, w jakichś używanych kartach, na przykład na jakimś portalu aukcyjnym i będziemy się zastanawiali, czy warto ją kupić, to jeżeli nie bawimy się takimi rzeczami, to nie warto. Warto kupić troszkę wyższą kartę za podobne pieniądze, ale zwykłą kartę do gier.
Przy czym właśnie to, co wcześniej mówiłeś o tym, że jest praktycznie tylko dwóch producentów, jeżeli chodzi o karty graficzne, to bądźmy szczerzy, To jest kwestia ograniczenia się do punktu widzenia graczy. Bo jeżeli ktoś nie jest graczem, to tak naprawdę zazwyczaj wystarczy mu karta wbudowana w układ płyty głównej. I tutaj całkiem sporym graczem jest po prostu Intel, który produkuje swoje układy wbudowane i950, czy nieco starsze, czy nowsze. W każdym razie one wystarczają do wszelkich biurowych zastosowań oraz do większości gier 2D. Dopiero szybkie gry 3D wymagają czegoś dodatkowego. Oraz jeżeli już mówimy o drugim końcu, czyli zastosowaniach wybitnie profesjonalnych obróbki obrazu, to jest jeszcze na przykład Matrox, który specyficznie produkuje karty właśnie do obróbki obrazu. Kiedyś próbował brać udział w tym wyścigu technologii, ale potem się wycofał w niszę.
Tak, tutaj mówimy na przykład o tej części rynku, która się znajduje gdzieś tam w szpitalach, czyli takie obrazowanie medyczne. Tam Matrox ma bardzo, bardzo dużą rzeszę takich produktów, które obsługują na przykład gigantyczne rozdzielczości i są jakieś specjalne wyświetlacze do tego, żeby na przykład bardzo małe zmiany lekarz mógł zobaczyć na takim zdjęciu rentgenowskim. No inaczej by się tego po prostu nie dało zrobić. Jeszcze tylko o jednej rzeczy powiem. Oprócz tego, że wiadomo, nie porównujmy tylko FPS-ów, sprawdźmy, co taka karta tak naprawdę może. Jeżeli możemy, to sprawdźmy na przykład na YouTubie w takim porównaniu gier, między innymi tym, co zalinkowaliśmy pod naszym odcinkiem. Faktycznie, jak takie gry wyglądają na jednym i na drugim, na Radeonie czy na Nvidia, tak? I zobaczmy, czy opłaca się na przykład dopłacać, bo Nvidia jest troszkę droższe.
Przy czym trzeba pamiętać, że jeżeli oglądamy to na własne oczy, a nie nagranie na YouTubie, to jeszcze dość istotny jest kolejny czynnik, o którym za chwilę powiemy, to znaczy dobór monitora.
Tak, tak. Oprócz tego wszystkiego jeszcze o jednej rzeczy pamiętajmy. Zastanówmy się, jaki będziemy mieli monitor podłączony. Bo jeżeli będziemy mieli monitor o wyższej rozdzielczości, taki większy, nie wiem, 24 czy nawet 27 cali, o jakiejś wysokiej rozdzielczości, czy planujemy na przykład pracować na kilku monitorach, o czym powiemy na koniec odcinka, no to automatycznie trzeba sprawdzić, czy taka karta potrafi podłączyć tyle monitorów, ile potrzebujemy. Mało się teraz jakby pojawia na rynku kart, które by nie potrafiły obsłużyć przynajmniej dwóch, może czasem trzech monitorów, ale jeżeli się decydujemy na wbudowaną kartę, która jest w płycie głównej i do zastosowań na przykład programista nie potrzebuje 3D, żeby programować, tak?
Ale dwa monitory
bardzo by chciał mieć, więc zastanówmy się, czy tych złączy jest odpowiednia ilość. I na tym może kończmy już temat kart graficznych. Poruszając się cały czas od rdzenia komputera, przeszliśmy pomału, teraz już do obudowy w zasadzie dotarliśmy, więc teraz trzy słowa może o tej obudowie. Bo to jest taki temat, który zawsze jest pomijany. Praktycznie każdy kupujący komputer idzie wybierając sobie płytę główną, pamięć, procesor, kartę graficzną, zapomina o tej właśnie obudowie i zasilaczu.
No więc jeżeli chodzi o budowę, no to ona pełni kilka niezależnych od siebie funkcji. Po pierwsze, obudowa tak naprawdę integralną częścią jest zasilacz i to w jakiś sposób podłączamy. Oczywiście można je kupić oddzielnie, ale zazwyczaj jest to jakiś komplet. Po drugie, kwestia jest po prostu samego zamknięcia komputera, żeby on był bezpieczny, a z drugiej strony, żeby nieźle wyglądał. I tutaj jest kwestia tego, na ile łatwy jest montaż tej obudowy.
Ja wiesz co, tak na temat tych kompletów jeszcze chwilkę, mam tylko takie przynajmniej prywatne takie doświadczenia, że no to jest tak, kupując obudowę oczywiście, jeżeli jesteśmy sobie tylko w stanie na to pozwolić, to wydajmy na to jeszcze parę groszy dodatkowo, bo obudowa jest, jakby nie patrzeć, w zasadzie druga po płycie głównej. To jest druga część, która w zasadzie spaja cały komputer i jak będzie kiepska, to ten komputer będzie się zachowywał dziwnie. Może być na przykład tak, że będą elektryczne jakieś problemy.
Źle uziemiona,
nie wiem. Różne rzeczy się naprawdę zdarzają i ludzie, którzy pracują kilka lat w serwisach komputerowych, opowiadają takie rzeczy, że naprawdę czasem ciężko jest uwierzyć, ale to wszystko gdzieś tam ma jakieś podłoże właśnie na przykład w bardzo słabej obudowie, która jest kiepsko wykonana. I na przykład karty rozszerzeń się wysuwają, bo ta obudowa nie trzyma jakoś tam wymiarów, a tu chodzi na przykład o części milimetra, bo taka karta wejdzie, naciągnie taką obudowę i sobie potem siedzi, dopóki nie zacznie się wysuwać. Tutaj jeszcze zasilacz, o tym chciałem powiedzieć.
No to Wojtek, ale ja bym jeszcze moment o obudowie, bo jeżeli dobieramy obudowę, oczywiście jest ważne, że to nie był jakiś kompletny no-name producent, że obudowa nam się natychmiast zacznie rozpadać, ale kiedy ją wybieramy, to są pewne sztywne ograniczenia, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, żebyśmy odróżnili, czy nasza płyta główna jest pełnowymiarowa, pełne ATX, czy jest to na przykład mikro ATX, bo jeżeli obudowa jest, wspiera nam obudowy mikro ATX, a to się często zdarza w przypadku obudów, które nam się bardzo podobają, bo są ładnie wykonane i tak dalej, to pełnowymiarowa obudowa z wszystkimi slotami, których być może potrzebujemy na PCI, PCI Express, po prostu nam tam nie wejdzie. A druga istotna...
Płyta główna, tak.
A druga istotna sprawa to jest ilość slotów na dyski, tudzież CD-ROMy. W typowym przypadku mamy jeden dysk, jeden napęd i takie coś wejdzie praktycznie każdą płytę, ale czasami chcemy coś bardziej niestandardowego, bo na przykład mamy cztery dyski spięte w RAID 1.0. No i tutaj zaczyna być problem, bo znalezienie obudowy, która pozwoli nam zamontować cztery dyski tak, żeby one się wzajemnie nie przegrzewały, to już nie jest sprawa bardzo banalna i tutaj trzeba trochę więcej poszukać.
Tak, no wchodzimy tutaj na taką półkę cenową mniej więcej 300-400 zł za obudowę i to jeżeli składamy cały zestaw komputerowy i nagle dodatkowo dołożymy tą kwotę, no to faktycznie czasem skóra cierpnie, bo no, ale nie ma naprawdę, nie ma tanich i dobrych. No, to tak nigdy nie było i tak nigdy nie będzie. Będzie albo tanie, albo dobre.
A w pewnym momencie wchodzimy już w zakres zastosowań serwerowych, kiedy jeszcze chcielibyśmy, żeby dyski dało się wymieniać w trakcie pracy, co w RAIDzie jest dość typowym wymaganiem średniego i wyższego szczebla. I wtedy po prostu już trzeba kupować obudowy serwerowe.
Tak, no pamiętajmy jeszcze o tym, że obudowa się raczej rzadko wymienia, więc jeżeli raz kupimy ją naprawdę fajną, taką, która ma na przykład taki system bez śrubokrętu, można wszystko wyjąć i włożyć tylko gołymi palcami.
To jest wyjątkowo atrakcyjne dla ludzi, którzy lubią majstrować w swoim komputerze, dlatego, że wtedy można po prostu bawić się bez śrubokręta, nawet jak są śrubki, to są takie duże śrubki do odkręcania palcami.
Tak, i na koniec jeszcze dwie rzeczy o obudowie. Po pierwsze, pamiętajmy, że hałas to jest nasz wróg, że po dłuższym siedzeniu przy komputerze, który szumi, będzie po prostu dużo wyższy poziom zmęczenia, więc starajmy się zrobić, co się tylko da, żeby ten komputer nie szumiał. I tutaj tak, jeżeli kupujemy dobrą obudowę, to po pierwsze cały ten system zarządzania kablami będzie odpowiednio zaprojektowany w takiej obudowie, będzie je można ładnie poukładać.
Że kable nie będą, nam nie tamowały przepływu
tak,
powietrza.
Tak, nie będą stały gdzieś tam w tych jakby takich kanałach powietrznych, gdzie przepływa powietrze i też nie będą szumiały, tak? Nie będą się tłukły, stukały. Po drugie, większa obudowa, porządniejsza, pozwala włożyć więcej wiatraków, więc możemy nawet zaszaleć i włożyć sobie jeden duży z tyłu, jeden duży z przodu, jeżeli mamy taką możliwość, a są takie obudowy.
Tutaj wiadomo, że im większy wiatrak, tym lepszy, dlatego
tym cichszy.
Że praktycznie wszystkie obudowy, płyty główne dzisiaj produkowane mają układy regulacji prędkości obrotów wiatraka. Lepsze zasilacze też, na to też warto zwrócić uwagę, bo nie każdy zasilacz potrafi regulować prędkość własnego wiatraka, a jest to absolutnie nie do sterowania z punktu widzenia naszego systemu. To już tylko sam zasilacz może robić albo nie.
No
i w momencie, one mają po prostu czujnik temperatury i chodzi o to, żeby przy niższej temperaturze zwolnić obroty tego wiatraka. Jest znacznie lepiej mieć dwa duże niż pięć malutkich. One zawsze będą hałasowały bardziej.
Dokładnie. I tutaj te wiatraczki zamrożone z przodu i z tyłu, jeżeli są odpowiednio zamontowane, w odpowiednią stronę, pamiętajmy, że wiatrak z jednej strony zasysa, a z drugiej strony dmucha. Jeżeli wmontujemy dwa przeciwnie, to się będą nawzajem unieszkodliwiać, tak? To powietrze tak. Będzie pompowane do środka, do obudowy, jeżeli nie będzie miało ujścia, to nie będzie działało tak, jak powinno. Więc zwracajmy uwagę po prostu na to, w którą stronę te wiatraczki montujemy. I jeżeli już to wszystko skompletujemy, porządne wiatraczki, całkiem fajna, duża obudowa z dobrych materiałów, to wtedy możemy na przykład się pokusić o usunięcie wentylatora na procesorze. Możemy zamontować dużą taką wieżę, taki radiator pasywny, który korzystając z tego, że przez tą obudowę cały czas przepływa powietrze, będzie pasywnie chłodzony i mamy następne miejsce, gdzie możemy usunąć trochę hałasu. Wiatraczek na procesorze ile ma tam? 6 czy 7 centymetrów, a taki wiatraczek z tyłu i z przodu obudowy będzie przynajmniej 12, tak. Więc o wiele będzie ciszej.
Ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, jak jesteśmy przy radiatorach i procesorze. Jakiś czas temu, znaczy za dawniejszych czasach, kiedy siedziałem jeszcze na grupach dyskusyjnych, był taki krążący dowcip, że coś prawdopodobnie nie działa komuś w oprogramowaniu, bo mu się wiatraczek na procesorze zakurzył. Brzmi to dość zabawnie, ale wbrew pozorom problem istnieje i jest dość poważny. Jeżeli mamy obudowę, którą, nie daj Boże, trzymaliśmy długo otwartą, bo nie chciało nam się jej zakręcić, nagle zaczyna się w niej znacznie bardziej osadzać kurz. I potem zajrzymy sobie w taki radiator, szczególnie standardowy radiator boksowy, i okaże się, że on ma te powietrzne dziurki zapchane po prostu kłakami i przepływu powietrza nie ma, choćby się wiatrak wysilał, jak nie wiem co. Warto więc zwrócić uwagę na to, że obudowa jest po to, żeby była zamknięta i zakręcona, nie tylko z powodu hałasu, tylko z powodu tego, że tam jest jednak mnóstwo elektrostatyki i kurz się zawsze będzie osadzał bardziej. Trzeba zadbać o to, żeby nie miał skąd tam wlecieć.
Tak, jeszcze jakby podając przyczyny, dla których warto kupić lepszą obudowę, dużo tych takich obudów za około 400 zł ma na przykład filtr na przedzie, który można wyciągnąć i wymyć i włożyć z powrotem, który bardzo dobrze filtruje to wpadające powietrze i wtedy w środku w komputerze jest cały czas w miarę czysto, bo nie wiem, czy zaglądaliście do takiego zwykłego komputera PC na przykład po roku pracy. Tam jest najczęściej tak brudno, że trzeba by było bardzo szczegółowo go rozebrać, wyczyścić, wydmuchać te wszystkie szczeliny, bo inaczej po prostu któregoś dnia przestanie działać.
No a kurz poza tym właśnie, że tamuje przepływ powietrza. Już zdarzało mi się, że mi się komputer resetował z tego powodu, że za duża temperatura na procesorze, bo zapchany wiatraczek, no to kurz niestety ma taką przykrą właściwość, że on może zacząć przewodzić i elementy elektroniczne na płycie głównej, znaczy może się okazać, że nagle zaczęło nam się zrobić jakieś krótkie spięcie. Może, nie wiem, dwa słowa o alternatywnych sposobach chłodzenia poza wiatraczka?
Tutaj to przede wszystkim jakieś chłodzenie wodne, ale szczerze mówiąc chłodzenie wodne nie ma większego sensu w takich zwykłych zastosowaniach, bo dobry cooler, dobry radiator, który taki pasywny, który zamontujemy na procesorze, taki naprawdę spory, wielkości, nie wiem, dwóch kostek masła albo trochę nawet większy, jest w stanie bez najmniejszego problemu pasywnie schłodzić dzisiejsze procesory, jeżeli mamy dobrze zaprojektowane chłodzenie całej obudowy.
No chyba, że overclocking, prawda?
Tak, tutaj to jest tak. Jeżeli mamy jakieś zapędy overclockerskie, jeżeli chcemy te procesory kręcić bardzo wysoko, to chłodzenie wodne jest gigantyczną zaletą, bo ono dużo lepiej utrzymuje stałą temperaturę procesora.
Ale to jest zawsze kosztem hałasu, bo wbrew pozorom chłodzenie wodne zawsze szumi, bulgocze i tak dalej. Trudno tego uniknąć, to są naturalne zjawiska w przepływającej cieczy. Natomiast czasami jest to bardzo zabawny efekt. Widziałem gdzieś taki mod komputera, kiedy ktoś zrobił sobie chłodzenie wodne, przeprowadzając rurki z tego bloku wodnego montowanego na procesorze do akwarium.
Mhm. Tak, no
i tam użył pompki akwaryjnej do tego, żeby przepychać tę wodę.
Kombinować można. Jeszcze tylko o zasilaczu chciałbym wspomnieć, bo zasilacz to jest, jakby nie patrzeć, elektrownia naszego komputera. I wybierając zasilacz, weźmy też jedną rzecz pod uwagę. Kupując obudowę kompletną razem z zasilaczem, wydajemy za około jakieś 200 zł, tak? 200-300 zł razem z zasilaczem.
Jak ktoś ma węża w kieszeni, to wyda 130.
Tak, ale a z drugiej strony są obudowy, które są porządnie zaprojektowane bez zasilacza i kosztują 350-400 zł. No to teraz zadajmy sobie pytanie, jakiej klasy ten zasilacz jest w takim zestawie obudowa plus zasilacz. To jest totalny minimum, które może się nadawać do pracy biurowej. No i o ile tam będzie naprawdę jakiś nie za bardzo wypasiony, że tak powiem, procesor, proste elementy, które tylko mają zapewnić działanie Worda, Excela, okej, da radę, ale jeżeli będziemy chcieli potem dokładać jakieś dyski twarde, mocną kartę graficzną, kombinować na przykład z jakimś chłodzeniem i na przykład troszkę nam wzrośnie temperatura wewnątrz w obudowie, no to taki zasilacz po prostu może nie wytrzymać. Na pewno będzie dawał słabe napięcia, będzie niestabilny i będą się działy z komputerem rzeczy, których sobie nie jesteśmy w stanie teraz nawet przewidzieć.
Tutaj warto sobie zdać sprawę, że podstawowa cyferka, jaka jest napisana na zasilaczu, to znaczy ilość wat w mocy wyprowadzanej, jaką on teoretycznie ma, tak naprawdę nic nie znaczy. Ta cyferka oznacza sumowane ilości wat na wyjściach, które mają różny woltaż. I tutaj jest kilka rzeczy, które zasilacze robią, żeby powiedzmy sobie oszukać. Znaczy, po pierwsze, najważniejsza moc wyjściowa, ta, która zasila kartę graficzną, to jest ten kawałek, który zasila nam szynę PCI Express i PCI. I na nim może się okazać, że moc jest wyraźnie niższa niż na innych kawałkach. Po drugie, napięcia, które taki zasilacz produkuje, powinny być dość precyzyjne. Tam jest plus 5, minus 5, plus 12, minus 12, plus 3 i 3. I każdy z nich powinno się zamieścić w jakimś zakresie tolerancji. Jeżeli weźmiemy tani zasilacz, który ma na sobie napisane 600 W, to może się okazać, że po pierwsze na kluczowym wyjściu on nam daje 300, a po drugie zamiast 12 V daje 11 i to w dodatku przy mocnym obciążeniu spada mu do 10 i komputer się w losowych momentach resetuje.
Jeszcze pamiętajmy o tym, że zasilacz ma w środku wentylator i jakieś układy, które będzie trzeba chłodzić, więc kupując na styk, da się policzyć mniej więcej zapotrzebowanie na tą moc komputera, który planujemy, bo procesory mają podane te moce, które pobierają, tak samo karty graficzne. Jeżeli dysk jeden będzie w takim zestawie, to nie jest jakaś tam gigantyczna moc, która jeszcze dodatkowo trzeba by ją było doliczać, ale kupując taki zasilacz na styk, no to wtedy będziemy niestety pracowali w takim górnym zakresie jego osiągów i ten wiatraczek będzie działał dużo mocniej. Jeżeli kupimy zasilacz z zapasem, czyli jakiś taki lepszy zasilacz, to po pierwsze często dostajemy system odpinanych kabli, więc nie musimy wszystkich kabli w obudowie przechowywać. Możemy sobie podłączyć tylko te niezbędne, a całą resztę schować gdzieś tam w biurku, w szufladzie i będziemy mieli mniejszy bałagan w obudowie. A po drugie zasilacz, który ma zapas mocy, jest przewidziany też na jakieś tam konkretne warunki chłodzenia i pracując na przykład na 60% swojej maksymalnej mocy, będzie się kręcił tylko na 60% i chłodził na 60%, więc będzie cichszy.
Można znaleźć na sieci kalkulatory, które pozwolą nam na podstawie podzespołów, jakie chcemy zastosować w komputerze, ocenić, jak dużej mocy zasilacza potrzebujemy. Ale tak czy tak warto dobrać zasilacz konkretnej marki. Wojtek, ty masz więcej praktyki w pracy około serwisowej. Masz jakieś marki, które mógłbyś podrzucać, czy wolisz nie robić kryptoreklamy?
No wiesz, no kryptoreklama. Na pewno takie firmy jak Tagan czy jakiś Be Quiet, to są firmy, gdzie można się liczyć z tym, że ten zasilacz będzie okej, tak? Więc.
No, słyszałem coś o firmie Delta, że też robi niezłe.
Szczerze mówiąc nie wiem, ale niestety to jest tak. Dobra obudowa plus dobry zasilacz to jest jakieś 600 zł. No, to jest 1/3 ceny całego komputera biurowego. Tak.
No w obudowach Chieftek na pewno jest graczem, to pamiętam.
Więc musimy niestety sobie zdawać sprawę, że nie ma tanich i dobrych komputerów. Możemy kupić tani komputer, który będzie w miarę zdatny do tego, żeby uruchomić na nim jakieś tam aplikacje biurowe, albo niestety, jeżeli chcemy grać, jeżeli chcemy mieć stabilną platformę i na dłuższy czas ten komputer będzie nam służył po prostu i nie będziemy musieli się martwić i frustrować, no to trzeba wydać trochę pieniędzy. Nie da się kupić taniego komputera, jeszcze nie daj Boże jakiegoś używanego i cieszyć się, że mamy komputer i możemy na nim grać. No tak nigdy nie będzie. Mhm. I co, może zamykając już temat komputera, zostały nam jeszcze tylko monitory, bo to jest już chyba ostatni element, o którym warto dzisiaj w odcinku wspomnieć.
Ja może bym tylko jeszcze powiedział jedno słówko, że jeżeli ktoś chciałby z was robić własną obudowę, to trzeba pamiętać o dwóch istotnych rzeczach. Po pierwsze, obudowę warto uziemić. Jeżeli robimy obudowę z niestandardowych materiałów, a wielu ludzi się w to bawi, bo chce mieć jakieś fantazyjne kształty, to przykręcając samą płytę główną do obudowy, zwykle robimy to metalowymi śrubkami. Te śrubki należy też przykręcić do czegoś, co będzie uziemione.
No kłaniają się wszystkie obudowy z plexiglasu na przykład.
Tak, tak. To brak uziemienia obudowy sam w sobie niekoniecznie spowoduje, że nam się coś spali, ale może doprowadzić do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych na obudowie, co zwiększa osiadanie kurzu, może doprowadzać do spięć kopania nas w palce i różnych innych głupich efektów. A już kopanie oznacza, że jakieś podzespoły elektroniczne rzeczywiście mogą się zacząć niszczyć. No a druga sprawa to, że no, istnieją różne śmieszne pomysły na to, żeby w ogóle obudowy nie robić. Widziałem ostatnio taki mod, który po prostu był pionowo postawioną płytką z plexi, do której przykręcono płytę główną z wierzchu. I to jest bardzo fajne, ale kurz się na tym osadzać będzie znacznie bardziej. A z takich jeszcze śmiesznych pomysłów na chłodzenie były też pomysły na zanurzenie całego komputera w oleju mineralnym.
Tak, tak.
I to rzeczywiście jest niezłe.
W takim dużym akwarium.
Tak, tylko tutaj trzeba uważać, bo zanieczyszczony nieco olej też może zacząć przewodzić i to się wtedy źle kończy. Ale za to dobrze przewodzi ciepło.
Tak, no kończmy już temat komputerów. Zostały nam jeszcze tylko monitory. Tutaj kupując nowy zestaw komputerowy, często dochodzimy do takiego momentu, że trzeba wybrać jakiś monitor. I tu też bardzo często ludzie nieświadomi różnic na przykład pomiędzy tymi matrycami LCD kupują po prostu tańszy monitor, byle był większy. Mamy na rynku teraz tak naprawdę dwóch producentów, czy może trzech producentów tych paneli LCD. One są potem montowane w całej ogromnej masie sprzętu, który stoi na półkach w Saturnach, w MediaMarktach i we wszystkich innych sklepach z komputerami. I tak naprawdę różnią się tylko obudową, tym plastikiem, który dookoła się znajduje. Czasem trochę ceną, może jakimiś dodatkowymi możliwościami, typu, nie wiem, pilot jakiś i jakiś tuner telewizyjny, ale tak naprawdę chodzi o to, jaka matryca jest wbudowana jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są między nimi różnice, to już dalej bardzo łatwo będziemy w stanie wybrać sobie odpowiedni monitor. Tak naprawdę teraz na rynku są dwa typy matryc. Mamy matrycę TN i matrycę IPS.
Mhm.
Matryca TN to są takie matryce, które powstały właśnie w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, kiedy zaczął się pojawiać taki duży pęd ku płaskim monitorom LCD na biurka. Tak? Wcześniej ta matryca IPS była dużo częściej stosowana, bo jest po prostu lepsza, ale pojawiły się w wielkiej ilości tanie monitory LCD, które były montowane na bazie tej matrycy TN.
Znaczy, wiesz, to jest trochę tak, że na samym początku tych matryc TFT wcześniej były te matryce, które były częściowo pasywne i które miały podstawowy problem, naprawdę powolny czas reakcji i odświeżania. I na ten problem matryce TN bardzo dobrze odpowiadają, bo IPS jeszcze kiedy się zaczynały, nie były też najlepsze, jeżeli chodzi o ten czas odświeżania. W tej chwili technologia trochę poszła do przodu. No, poza tym ich cena zawsze była dużo wyższa.
Tak, tak.
Natomiast matryce TN zdołały zbić ten czas reakcji z początkowych 50 milisekund, na co już nasze oko niestety reagowało, do obecnych kilku milisekund. Mhm. I przez długi czas, kiedy się zaczęły pojawiać te panele, to było główne kryterium. Chodziło o to, żeby obraz nam nie śnieżył, żeby w grach było widać, że te animacje szybko lecą.
Tak, no pamiętajmy po prostu o tym, że te matryce TN to są takie budżetowe matryce. Wiadomo, że wraz z rozwojem technologii one są coraz lepsze, ale ciągle mają te same wady, po prostu mniejsza ilość kolorów, słabe kąty patrzenia, więc na przykład...
Szczególnie w pionie.
Różnie. Bardzo mocno widać na przykład w laptopach, które są optymalizowane do patrzenia z takiego kąta troszeczkę ponad matrycą, tak? Jeżeli siedzimy przed laptopem, on jest na biurku, to ten laptop jest odrobinę niżej niż nasze oczy.
Co gorsza, odwzorowanie kolorów się zmienia w zależności od kąta.
Dokładnie. I wtedy taka matryca w laptopie jest tak zoptymalizowana, żeby najlepiej wyglądały te wszystkie kolory, żeby największa była ostrość właśnie z takiego kąta nieprostego, żeby oczy były wyżej niż matryca. Trochę mniej to jest zauważalne, może nawet sporo mniej to jest zauważalne w takich wyświetlaczach, w monitorach takich, które kupujemy sobie na biureczko, ale dalej mamy ten sam problem, że na przykład czernie nie są aż takie wyraźne, że oglądając film w kilka osób z takiego monitora jesteśmy w poszkodowanej sytuacji, jeżeli siedzimy gdzieś tam z boku, a nie w osi monitora. No niestety te kąty, to odwzorowanie kolorów nigdy nie będzie takie dobre, ale za to możemy zrobić sobie monitor większy i tani.
No tutaj można jeszcze jedno słowo o samej technologii. Większość matryc, które teraz są stosowane, działa po prostu w ten sposób, że z tyłu mamy silną białą lampę, natomiast sama matryca jest po prostu przezroczystym filtrem, który jest kolorystyczny. W odpowiedni sposób jego punkty nabierają koloru i to jest światło przechodzące. Właśnie dlatego jest problem z czernią, że chodzi o to, że ta lampa jest włączona na stałe, a kiedy obraz ma się zrobić czarny, to po prostu ten filtr staje się nieprzezroczysty. Ale ponieważ lampa ciągle działa, a on nie jest nieprzezroczysty idealnie, no to kontrast cierpi.
Tak. Odpowiedzią na to będą pewnie niebawem wyświetlacze OLED, które świecą same i tam jest
czerń. I które już mamy już je w komórkach, prawda?
Tak, tak, tak. Czekamy po prostu na te OLEDy w zastosowaniach takich monitorowych.
OLEDy mają bardzo dużą zaletę, że je się napyla. Je się napyla na szkło czy też inny materiał, w związku z czym będzie można zrobić wyświetlacze na powierzchniach, które się wygina. W tej chwili są jeszcze pewne kłopoty technologiczne ze zrobieniem tego precyzyjnie oraz drugie kłopoty to takie, że napylane takie matryce same w sobie są źródłem światła i to światło musi być odpowiednio mocne, żeby kontrast na dużych ekranach był dobry, więc na telefonach to jest jeszcze okej. Świetne są, bardzo oszczędzają pobieranie energii, natomiast na monitorach te rozwiązania dopiero zaczynają się pojawiać.
Telewizory już są wyposażone w OLEDy i możemy sobie spokojnie pooglądać już takie wyświetlacze, jak bardzo mocno różnią się od takich standardowych wyświetlaczy, na przykład w laptopach. Ten IPS, jeszcze tylko trzy słowa. IPS zawsze był kojarzony z profesjonalistami. Te matryce miały bardzo szeroki zakres wyświetlanych kolorów i miały świetne kąty, więc nadawały się do takich profesjonalnych monitorów, na przykład dla grafików komputerowych, którzy projektowali coś do druku.
Gorzej było z czasem odświeżania, tak, ale to też tak, jest tak, z tym coraz lepiej.
Tak, no pamiętajmy tylko o tym, że jeżeli będziemy chcieli gdzieś tam projektować jakieś tak na poważnie rzeczy, to jednak chyba tylko ten IPS. Rozwinięciem tej technologii IPS jest wyświetlacz Retina, który ostatnio był bardzo, bardzo ciepło przyjęty przez użytkowników sprzętu Apple, ponieważ kiedy pojawił się w iPadach, okazało się, że to jest jakby nowa generacja wyświetlaczy. Chodzi tu o to, że to jest tak naprawdę wyświetlacz IPS, trochę zmodyfikowany i może bardziej zaawansowany technologicznie, ale ciągle IPS, który jest bardzo gęsty.
Znaczy on przekracza, zdaje się, 300 punktów na cal.
Tak, tak, tak. To jest
zresztą taka mityczna granica, o której Steve Jobs powiedział, że więcej już właściwie nie trzeba, bo jest to graniczna ilość, jaką ludzkie oko w ogóle rozróżnia.
Dokładnie, stąd ta nazwa na przykład retina, czyli po angielsku siatkówka. To jest jakby nawiązanie do tego, że siatkówka jest w stanie do pewnego momentu jeszcze rozróżniać pojedyncze piksele, a potem już nie. I teraz jakby pojawiła się takie rozróżnienie na wyświetlacze te klasyczne i wyświetlacze retina. I wyświetlacz retina to będzie każdy wyświetlacz, w którym przy standardowej odległości od monitora nie jesteśmy w stanie rozróżnić pojedynczych pikseli. Więc to nie musi być konkretnie retina od Apple, wystarczy, że ten wyświetlacz, który będziemy mieli przed sobą, będzie po prostu bardzo gęsty.
No, w tej chwili to jest tak, że produkowane wykorzystywane w nowszych telefonach Samsunga jego wyświetlacze Super AMOLED też już osiągają powyżej 300 ppi. Także pod tym względem ta technologia dobiła do tego, co Apple wprowadzał. Co o tyle nie jest dziwne, że do dziś wyświetlacze Retina w iPadach są produkowane przez Samsunga.
Tak, tak. A ciekawostka jest jeszcze taka związana z tymi retinami, że jeżeli mamy trochę słaby wzrok, to tej retiny nie zobaczymy, bo kiedyś pokazywaliśmy znajomej iPada 2 i iPada 3 i dokładnie tą samą stronę internetową i chcieliśmy, żeby porównała i powiedziała, co jest dla niej przyjemniejsze dla oka, co jest jakby ostrzejsze i tak dalej. Nie powiedzieliśmy jej, który iPad to jest trójka, a który dwójka. I okazało się, że nie widzi różnicy, bo ma trochę słabe oczy. Dlatego jeżeli mamy naprawdę dobry wzrok, taki, którego nie trzeba leczyć, to będziemy na iPadzie trójce, tam gdzie te retiny się znajdują, zobaczymy gigantyczną różnicę. To trzeba zobaczyć, bo tego się nie da ani na żadnym zdjęciu, ani na żadnym YouTubie, nigdzie po prostu zobaczyć, tylko realnie możemy się tym cieszyć. A efekt jest taki, że ten tekst jest tak ostry i tak wyraźny, że no, wygląda jakby był tam wydrukowany. Mhm. I co jeszcze w ramach tych rozważań nad retiną? Cały czas zastanawiają się blogerzy w internecie, kiedy pojawią się w takim razie monitory z retiną. No, mamy jakby przedsmak tego w tych najnowszych MacBookach Pro, gdzie pojawiła się ta Retina, gdzie tam są bardzo duże rozdzielczości, ale problem jest taki, że tam już się zaczyna pomału kończyć wydajność kart graficznych i o ile ten najdroższy, który kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, jeszcze jest w porządku, no to ten słabszy troszeczkę sobie nie radzi, na przykład z grami uruchomionymi w tych natywnych rozdzielczościach. Co się jeszcze pogłębi, gdybyśmy mówili na przykład o tym, że miałyby pojawić się na rynku monitory Retina z przekątą na przykład 20 czy 24 cale. Ja to sobie przeliczyłem i się okazuje, że gdybyśmy mieli taki monitor wyprodukować z tej matrycy Retina, która się znajduje w iPadzie 3, to monitor 24 cale miałby rozdzielczość 5067 pikseli na 3800. I to jest tak duża rozdzielczość, że żeby na przykład pograć w grę, musielibyśmy mieć kartę za przynajmniej 1500 zł.
No wyobraźmy sobie po prostu, że jeżeli weźmiemy ekran w rozdzielczości Full HD, czyli właściwie limit tego, w jakiej rozdzielczości teraz się udostępnia filmy, no to taki ekran zmieściłby się na tym 5-6 razy. To po prostu trochę nie ma sensu. Ludzkie oko... Znaczy, takie rozdzielczości możemy zobaczyć w kinie na obrazie IMAX. Jeżeli mamy to zmieścić na ekranie, który ma u nas 22 cale, no to po prostu nie ma praktycznego zastosowania, w którym miałoby to bardzo duże znaczenie.
Jeżeli mówimy o tych MacBookach Pro, to oczywiście dla designerów czy dla programistów to jest coś, o czym warto pomyśleć, nawet pomimo tego gigantycznego kosztu, bo całodzienna praca na takim wyświetlaczu o wiele mniej męczy wzrok, ale mówiąc o zwykłych użytkownikach komputerów, którzy raczej będą chcieli pooglądać film czy nie wiem, pograć w jakąś grę, to taki wyświetlacz Retina jeszcze na dzisiaj nie ma żadnego sensu.
No bo raczej nie będziemy, oglądając nasz edytor tekstu czy też program mailowy, zastanawiać się, czy literka E ma właściwie zakończony ogonek, bo to się trochę do tego sprowadza.
Dokładnie tak. No co, to może kończmy już ten odcinek. Przede wszystkim, o czym chciałem pamiętać i o czym chciałem wspomnieć, to zapraszamy do tego, żeby zwiedzić te linki, które znajdują się pod dzisiejszym odcinkiem, bo będzie tam bardzo dużo ciekawych filmów, na przykład na YouTubie, o tych kartach graficznych, generalnie o komputerach, więc nie zapomnijcie tam wstąpić. Bardzo byśmy też prosili o wasze komentarze, bo to jest taki odcinek praktyczny i taki z życia codziennego, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jakie są wasze opinie na tematy dzisiaj poruszane. No cóż, bardzo dziękujemy za ten odcinek. Następny będzie o superkomputerach. Przechodzimy z komputera biurkowego na komputer do zastosowań militarnych na przykład, tak, tam są jakieś symulacje. Ale na dzisiaj wypada się już pożegnać i życzyć miłego dnia.
Miłego dnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.